Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Gulp przygody z przewodem pokarmowym Mary Roach to popularno-naukowa książka z 2013 roku, w której autorka prowadzi czytelnika przez układ trawienny, od nosa i ust po jelita oraz wydalanie. Nie jest to jednak klasyczny podręcznik anatomii. Roach łączy objaśnienia biologiczne z historią medycyny, obserwacją pracy badaczy i reportażem z miejsc zwykle pomijanych w rozmowach o jedzeniu i ciele. Pyta między innymi, dlaczego zapach tak silnie wpływa na smak, po co nam ślina, czemu żołądek nie trawi sam siebie oraz co nauka rzeczywiście wie o gazach jelitowych i zaparciach. Jej celem jest pokazanie, że proces uznawany za codzienny i krępujący jest zarazem złożonym systemem biologicznym, kulturowym i społecznym. Humor nie zastępuje tu wiedzy, lecz obniża próg wejścia do tematów, które wielu osobom wydają się odrażające. Książka przedstawia trawienie jako nieprzerwany łańcuch decyzji organizmu, reakcji chemicznych, mikroorganizmów i ludzkich zwyczajów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, smak zaczyna się w nosie, a nie wyłącznie na języku. Roach rozpoczyna podróż przez przewód pokarmowy jeszcze przed pierwszym kęsem, od związku węchu ze smakiem. To ważne przesunięcie perspektywy, bo potoczne rozumienie jedzenia skupia się na języku i kubkach smakowych. Książka pokazuje, że wrażenie smaku powstaje również dzięki zapachom docierającym do nosa, także od strony jamy ustnej podczas żucia i połykania. Dlatego katar może sprawić, że posiłek wydaje się mdły, mimo że podstawowe odczucia słodkości, słoności, kwaśności czy goryczy nadal działają. Autorka wykorzystuje ten temat, aby rozdzielić biologiczne mechanizmy odbioru bodźców od języka, którym opisujemy jedzenie. Ludzie dysponują zwykle ograniczonym słownictwem dotyczącym aromatów, choć potrafią reagować na ich subtelne różnice. Ten wątek prowadzi też do kwestii kultury i oczekiwań. To, co uznajemy za apetyczne, nie wynika wyłącznie z uniwersalnej fizjologii. Przyzwyczajenia, doświadczenie i sposób podania potrawy kształtują ocenę równie silnie jak skład chemiczny. Roach przygląda się również branży karm dla zwierząt, gdzie produkt często musi przekonać przede wszystkim człowieka kupującego, a nie zwierzę jedzące. Dzięki temu smak okazuje się nie prostą właściwością produktu, lecz spotkaniem zmysłów, pamięci, języka i rynku. Po drugie, od żucia do żołądka, trawienie jako aktywna praca organizmu. Książka podważa wygodne wyobrażenie, że po połknięciu jedzenie po prostu znika w żołądku. Roach opisuje kolejne etapy przygotowania pokarmu, zwłaszcza żucie, ślinę i transport przez przełyk. Ślina nie jest pobocznym detalem, lecz narzędziem zwilżającym, ułatwiającym formowanie kęsa i rozpoczynającym część procesów trawiennych. Autorka przywołuje również historię obsesyjnego, ekstremalnego żucia, zwanego fletcherowaniem. Ten przykład dobrze pokazuje, jak łatwo obserwację biologiczną przekształcić w modę zdrowotną o przesadnych obietnicach. Nauka o trawieniu nie daje prostego uzasadnienia dla każdego rytuału jedzenia. Szczególnie obrazowe jest pytanie, dlaczego żołądek nie zostaje strawiony przez własny kwas i enzymy. Odpowiedź nie sprowadza się do jednego pancerza, ale do stale odnawianych mechanizmów ochronnych błony śluzowej. Roach zwraca uwagę, że organizm nie jest konstrukcją nieruchomą i idealnie szczelną. To system, który nieustannie równoważy agresywne substancje potrzebne do rozkładu pożywienia z ochroną własnych tkanek. Takie ujęcie pozwala zrozumieć, dlaczego problemy żołądkowe mogą być dotkliwe oraz dlaczego proste hasła o wzmocnieniu trawienia często zaciemniają realną złożoność fizjologii. Po trzecie, jelita i mikroorganizmy. Odejście od mitu sterylnego ciała. W dalszej części gulp ważną rolę odgrywa życie mikroorganizmów w jelitach. Roach opisuje ciało nie jako sterylny pojemnik, do którego bakterie wdzierają się wyłącznie z zewnątrz, ale jako środowisko współtworzone przez ogromną liczbę drobnoustrojów. W przewodzie pokarmowym bakterie uczestniczą w procesach, których człowiek sam nie przeprowadza w taki sam sposób. Ten punkt jest istotny, ponieważ zmienia język, którym mówi się o higienie i chorobie. Nie każda bakteria jest zagrożeniem, a obsesja całkowitej czystości może prowadzić do błędnych uproszczeń. Autorka omawia również transplantację mikrobioty kałowej, jako przykład terapii, która dla wielu osób brzmi odpychająco, lecz ma uzasadnienie medyczne w określonych sytuacjach. Między innymi w leczeniu nawracających zakażeń Clostridioides difficile. Nie przedstawia jej jako uniwersalnego zabiegu ani modnej metody samoleczenia. Sens tego przykładu polega na pokazaniu, że intuicyjna granica między tym, co brudne, a tym, co lecznicze, bywa naukowo zawodna. Książka zachęca do odróżniania rzetelnych zastosowań klinicznych od marketingu opartego na lęku przed mikrobami. Zarazem przypomina, że wiedza o jelitach ma praktyczne znaczenie dla medycyny, ale wymaga ostrożności wobec łatwych wniosków. Po czwarte, wstyd. Gacy i zaparcia jako tematy naukowe oraz społeczne, Roach poświęca dużo uwagi temu, co zwykle zostaje wykluczone z uprzejmej rozmowy, czyli gazom jelitowym, wypróżnianiu, zaparciom i zapachom ciała. Jej zasadniczy argument nie brzmi, że tabu jest samo w sobie śmieszne. Chodzi raczej o to, że wstyd utrudnia rzeczowe mówienie o zjawiskach, które mogą mieć znaczenie zdrowotne. Gacy są rezultatem procesów zachodzących w jelitach, w tym działania bakterii i fermentacji części składników pożywienia. Z kolei zaparcie nie powinno być traktowane wyłącznie jako błahy dyskomfort, ponieważ w skrajnych przypadkach może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Autorka korzysta z humoru, ale nie odrywa go od mechanizmu biologicznego i historii medycyny. Pokazuje, że naukowcy badali nawet najbardziej krępujące funkcje, gdy wymagało tego zdrowie, bezpieczeństwo lub zwykła ciekawość. Dzięki temu czytelnik widzi, jak normy obyczajowe wpływają na to, jakie pytania uznaje się za godne zadania. Wątek ma też wymiar komunikacyjny. Zamiast opierać się na eufemizmach, wstydzie albo domowych mitach, warto rozumieć podstawy funkcjonowania własnego organizmu i konsultować niepokojące objawy z lekarzem. GUP nie jest poradnikiem diagnostycznym, lecz skutecznie pokazuje, że nieelegancki temat nie jest przez to mniej realny ani mniej ważny. Na koniec, reportaż terenowy i historia eksperymentów zamiast suchego wykładu, najbardziej rozpoznawalną cechą GULP jest metoda Mary Roach. Zamiast budować książkę wyłącznie z definicji wyników badań, autorka odwiedza laboratoria, rozmawia ze specjalistami i śledzi nieoczywiste zastosowania wiedzy o trawieniu. W książce pojawiają się m.in. obserwacje związane z testowaniem karm dla zwierząt, procedurami medycznymi oraz bezpośrednim oglądaniem losu posiłku w żołądku. Takie sceny nie są dodatkiem dla sensacji. Udźwigniają, że nauka jest wykonywana przez konkretnych ludzi w instytucjach, przy użyciu niedoskonałych metod i w odpowiedzi na praktyczne problemy. Roach wplata również historię osobliwych eksperymentów oraz dawnych teorii. Pozwala to zobaczyć, że wiedza medyczna rozwija się przez obserwacje, pomyłki, korekty i etyczne zmiany standardów. Czytelnik nie otrzymuje liniowej opowieści o nieustannym postępie, lecz serię pytań, które bywają dziwaczne, a mimo to prowadzą do użytecznych ustaleń. Minusem tej formy może być jej dygresyjność. Osoby oczekujące systematycznego kursu anatomii mogą odczuć, że niektóre epizody odbiegają od głównego szlaku przewodu pokarmowego. Dla wielu czytelników jest to jednak zaleta, ponieważ połączenie reportażu, historii i biologii sprawia, że fakty zostają w pamięci bez upraszczania całego tematu do listy ciekawostek. Podsumowując, GULP warto polecić przede wszystkim czytelnikom popularnonaukowym, którzy chcą zrozumieć działanie układu trawiennego, ale nie szukają podręcznika medycznego. Dobrze sprawdzi się dla osób zainteresowanych biologią człowieka, historią nauki, jedzeniem i mikrobiotą, a także dla tych, których przyciąga reportażowa forma opowiadania o badaniach. Może być również dobrym punktem wyjścia dla czytelników unikających zwykle książek o anatomii. Ponieważ Roach tłumaczy mechanizmy w przystępnym języku i konsekwentnie wiąże je z codziennym doświadczeniem jedzenia. Korzyść z lektury nie polega na zdobyciu gotowych zaleceń zdrowotnych. Autorka raczej uczy patrzeć krytycznie na popularne przekonania o smaku, higienie, bakteriach i prawidłowym trawieniu. Pokazuje, że w sprawach ciała intuicja bywa zawodna, a to, co budzi obrzydzenie, może mieć duże znaczenie kliniczne. Czytelnik zyskuje więc nie tylko zestaw zapamiętywalnych faktów, lecz także większe uznanie dla pracy naukowców badających tematy pomijane przez obyczajowość. Na tle podobnych książek GULP wyróżnia się połączeniem rzetelnego popularyzowania nauki z terenowym reportażem i komizmem. Roach nie ogranicza się do schematu narządów ani do efektownych anegdot. Jej dygresje odsłaniają społeczne, historyczne i praktyczne konteksty trawienia. Trzeba jednak liczyć się z dosadnością opisów. Osobom bardzo wrażliwym na fizjologiczne szczegóły książka może nie odpowiadać, lecz dla pozostałych będzie nietypowym. Informacyjnym przewodnikiem po procesie, który dotyczy każdego człowieka, każdego dnia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mary Roach, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.